Otwórzmy Ewangelię Mateusza na rozdziale 11 i 12. I chciałbym przeczytać fragment od wersetu 27 w rozdziale 11 do wersetu 8 w rozdziale 12. Przypominam, że numeracja rozdziałów jest dodana po ludzku i nie jest tak, że strona 1040. Tekst po prostu idzie w oryginale werset po wersecie, bez podziału na rozdziały. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. W tym czasie szedł Jezus w szabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i zaczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego: oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w szabat. A on rzekł im: czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść temu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w szabat kapłani w świątyni naruszają szabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. To jest taki tekst, który jest, że tak powiem, zamyka się w pewnej klamrze, do czego dojdziemy na końcu. I będziemy tutaj czytać to, do czego Pan Jezus się odwołuje, ponieważ On się odwołuje do pewnych wydarzeń ze Starego Przymierza, które są zapisane w księgach Starego, właśnie w księgach Starego Przymierza. Ale najpierw mówi o czymś, co było nie do przejścia dla ludzi, którzy mieli już pewien obraz Boga wyrobiony, taki jaki mieli, czyli dla tych, którzy po prostu uważali to, co uważali, tacy jak na przykład faryzeusze czy uczeni w piśmie, jakoś skoncentrowali się głównie na czymś, co tak naprawdę miało prowadzić ich do poznania Boga. Czyli oni skoncentrowali się na przykazaniach, które następnie pomnożyli, dodali do nich własne i myśleli, że w ten sposób będą bliżej Boga, jeżeli będą przestrzegać przykazań. I przyszedł Bóg w ciele i właściwie powiedział im, że jest dokładnie odwrotnie. Czyli powiedział coś takiego. Czyli to jest tak, jak czasami nie wiem, czy kojarzycie takie sytuacje, jak czasami jest w teatrze jakaś sztuka i na końcu tej sztuki wszyscy zachwyceni klaszczą i krzyczą: autor, autor. I autor wychodzi na scenę wtedy tej sztuki, nie? I teraz tak, Bóg napisał słowo, napisał swoje prawo, a następnie przyszedł autor. Pojawił się autor. I zaczął tłumaczyć, o co mu chodzi w tym prawie. W tym momencie mówi do nich: słuchajcie, jest dokładnie odwrotnie niż myślicie. Czyli pójdźcie do mnie wszyscy, najpierw pójdźcie do mnie wszyscy. I dopiero wtedy, kiedy mnie poznacie, to dopiero wtedy będziecie mogli wypełniać przykazania, tak naprawdę. Bo te przykazania, które zostały wam dane, są tylko po to, żebyście przyszli do tego, kto wam pozwoli je wypełnić. I ludzie, którzy byli wtedy, a mieli otwarte serca i którzy nie traktowali przykazań jako wartości samej w sobie, bo to jest właśnie najgorsze, że pewni ludzie traktowali przykazania jako wartość samą w sobie. I ta wartość sama w sobie blokowała im to, żeby przyjść do samego Boga. A tymczasem przychodzi autor i mówi tak: wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. I mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. I to jest coś, co było nie do przejścia dla faryzeuszy. Natomiast jest rzeczą tak prostą, że dzisiaj wielu ludzi zastanawia się i mówi: to nie może być takie proste. Zauważcie, jakie jest podobieństwo między tamtymi czasami, tamtymi ludźmi, a dzisiejszymi ludźmi, którzy mają dokładnie podobne myślenie typu religijnego właśnie. To nie może być takie proste. Ja muszę mieć pewną religijną drogę do Boga i na końcu tej drogi mojej religijnej, którą ja sobie ustaliłem, jest Bóg. Zwieńczeniem moich wysiłków religijnych będzie poznanie Boga. Nie o to chodzi zupełnie. Bóg mówi: przyjdź do mnie, a zobaczysz, na czym to wszystko polega. I nie tylko zobaczysz, na czym to wszystko polega. Przyjdź do mnie, a co się stanie? Jeżeli jesteś spracowany, jeżeli jesteś obciążony, to dam ci ukojenie. I jest to tak proste, że my czasami o tym zapominamy. Nawet my czasami o tym zapominamy, żeby po prostu przyjść do Pana Jezusa w sytuacjach, w których jesteśmy spracowani, jesteśmy obciążeni. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Czyli z jednej strony przyjdźcie do Pana, a u Niego znajdziecie ukojenie, a oprócz tego weźcie na siebie Jego jarzmo, uczcie się od Niego, czyli uczmy się od Niego, jaki On jest. I teraz poznając Go oraz ucząc się od Niego, doznamy ukojenia dla dusz naszych. Czyli najpierw trzeba Go poznać, a potem trzeba zacząć z Nim chodzić w jednym jarzmie. I to jest z jednej strony pewien moment, w którym człowiek poznaje Jezusa i wtedy jego dusza, która zawsze tego potrzebowała, doznaje ukojenia, pojawia się pokój, pojawia się zupełnie inna jakaś, no inny etap w życiu, życie w ogóle w człowieka wstępuje przecież, wieczne, nowe. I od tego momentu zaczyna się chodzenie z Jezusem w jednym jarzmie, które również polega na tym, że uczymy się od Niego, że jest cichy i pokornego serca, i w trakcie tego chodzenia z Nim nasza dusza doznaje ukojenia. Nie dozna ukojenia wtedy, kiedy nie będziemy się chcieli od Niego uczyć, jeżeli nie będziemy chcieli wziąć Jego jarzma na siebie. Pamiętacie, że to jarzmo, o którym Jezus mówi, to jest tak zwane podwójne jarzmo. Tam szły dwa zwierzęta szły w tym jarzmie, dwa woły szły. I najczęściej było tak, że jak gospodarz zaprzęgał do tego jarzma dwa woły, to jeden z tych wołów był już doświadczony, starszy, a drugi szedł obok niego i się uczył. I ten starszy zawsze nadawał kierunek, a ten młodszy po prostu szedł obok niego. I porównanie proste, rolnicze, jak zwykle u Pana Jezusa, właśnie na tym polega. Wyznacza kierunek jeden, a drugi idzie i się uczy. I to, że idzie i się uczy, to, że wie, dokąd idzie, to ten starszy, ten bardziej doświadczony, wie, dokąd idzie, no to ten młodszy jest bezpieczny. On ma poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli tylko idziemy w tym jednym jarzmie z Panem Jezusem, to mamy poczucie bezpieczeństwa, mamy ukojenie dla duszy, a kiedy zaczynamy gdzieś tam chodzić na boki to ten pokój znika. Zaczynają się wtedy jakieś sytuacje, które nas przyprawiają o nerwy. Pokój jest zaburzony. A więc chodźmy z Panem Jezusem w tym jarzmie i nie próbujmy odchodzić, nie próbujmy chodzić na boki. Bo tam, gdzie chodzimy na boki, tam, gdzie nie ma Go, tam, gdzie tego jarzma nie ma, tam, gdzie nie idziemy obok Pana, tam nie ma pokoju. Bo On jest księciem pokoju. I dalej, 12 rozdział. W tym czasie szedł Jezus w szabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego: otóż uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w szabat. No i teraz mamy sytuację taką, jak często to było wtedy, kiedy Pan Jezus przyszedł. Faryzeusze jakby tak chodzili za Nim i usiłowali Go przyłapać na czymś. Na słowie, przyłapać Go na tym, że się myli, na tym, że źle osądza. I jak tylko by Go przyłapali, to byliby w stanie Go o coś oskarżyć. Natomiast dlaczego oni to robili? Właśnie dlatego, że mieli takie religijne podejście do życia i oni uważali, że prawo samo w sobie jest taką wartością, że ono nie prowadzi tak naprawdę do poznania Boga, tylko ono jest religijną wartością. To znaczy ono jest czymś, co powoduje, że jeżeli człowiek go przestrzega, to staje się lepszy. No i Bóg wymaga tego, żeby człowiek stawał się lepszy poprzez przestrzeganie przykazań, prawa, przepisów. I zapomnieli o jednej podstawowej rzeczy. To znaczy tak bardzo się zapamiętali w tych przykazaniach, że dodali do tych przykazań mnóstwo przepisów, a zapomnieli o przykazaniu najważniejszym, o którym zresztą Pan Jezus im przypomniał. Jakie jest najważniejsze przykazanie? Są dwa. Będziesz miłował Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej. A drugie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I Pan Jezus powiedział, na tym fundamencie stoi cały zakon, całe prawo i prorocy. Czyli zaczęto budować coś później, a zapomniano o fundamencie tak naprawdę. W związku z tym, niestety, ludzie ci mieli twarde serca, ponieważ usiłowali skonstruować coś, co nie prowadziło do Boga, tylko było tak naprawdę samo w sobie wartością. W dodatku, oprócz tego, ponieważ nie znali Boga w sercu, wobec tego zaczęli błędnie interpretować to, co było napisane. No i oni mówią, uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w szabat. Pytanie jest takie, czy w szabat nie wolno było jeść? Wolno było jeść. Nie wolno było pracować. I tu wracamy do bardzo ważnej rzeczy, nie? Że idea stojąca za przykazaniem jest ważna. Nie to, że przykazanie jest litera taka a taka, tylko idea stojąca za przykazaniem. Co Bóg chciał powiedzieć? A Bóg chciał powiedzieć, żeby w szabat nie załatwiać swoich spraw. Żeby poświęcić szabat Bogu. Żeby naprawdę to był czas, który jest poświęcony dla Pana. Natomiast nie powiedział, że jeżeli ktoś jest głodny w szabat, to nie może jeść. Czyli musi poświęcić się do tego stopnia, żeby nie był w stanie spożyć czegokolwiek, będzie głodował, byle tylko wypełnić literę prawa. Nie o to chodzi zupełnie. Jezus mówi dalej tak. A on rzekł im, czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść ani jemu, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? No i wróćmy do tego fragmentu, do którego Pan Jezus się tutaj odwołuje. To jest 1 Samuelowa 21. No bo właściwie tak naprawdę to Pan Jezus mówi tak, no Dawid przyszedł, zjadł te chleby pokładne, złamał prawo. 1 Samuelowa 21, 1, 6. Strona 320. Dawid, a wstawszy odszedł, Jonatan zaś powrócił do miasta. I przyszedł Dawid do Nob, do kapłana Achimeleka. A Achimelek wystraszony wyszedł naprzeciw Dawida i rzekł do niego: dlaczego jesteś sam, a nikogo nie ma z tobą? A Dawid odpowiedział kapłanowi Achimelekowi: król zlecił mi pewną sprawę i rzekł do mnie: niechaj nikt nie wie o tej sprawie, z którą ja cię wysyłam i którą ci zleciłem. To też żołnierzom kazałem się zejść w pewnym miejscu. Jeżeli masz może pod ręką 5 chlebów, daj mi je, albo cokolwiek się znajdzie. I odpowiedział kapłan Dawidowi: nie ma pod ręką chleba zwyczajnego, jest tylko chleb poświęcony. Czy jednak żołnierze wstrzymali się od kobiet? Odpowiedzi rzekł Dawid do kapłana: zapewne, kobiety były od nas z daleka i to już od dłuższego czasu. Odkąd wyruszyłem, członki żołnierzy były czyste, a wszak zwyczajna to była wyprawa, o ile czystszymi są dziś w członkach swoich. To jest taka rzecz, że z jednej strony kapłan mówi Dawidowi tak: dostaniesz, dam ci chleby pokładne. Chleby pokładne to były te, które leżały w miejscu w świątyni przed Panem, było napisane. One mają leżeć przed Panem jako ofiara przypomnienia. Było tych chlebów 12. Wszystkie były poświęcone kadzidłem i były jako ofiara przypomnienia przed Panem. Bóg przecież chleba nie jada, prawda? Wobec tego to nie jest dla Niego problem samego chleba, że ktoś, kto jest głodny, ten chleb zje. W związku z tym idea stojąca za prawem nie jest taka, że chleb za wszelką cenę, bez względu na to, czy ktoś umrze z głodu, czy nie, będzie tam leżał. Idea jest taka, żeby ten chleb coś przypominał. I kapłan mówi do Dawida: dostaniesz to. Ale czy twoi żołnierze zachowali czystość? I to jest taka ciekawa wskazówka dla nas, że z jednej strony przykazania są ważne, jeżeli chodzi o ich ideę. I należy zawsze, jeżeli zagłębiamy się w przykazania, tak jak to czynimy w środę, to trzeba zawsze odczytać, co Bóg chciał powiedzieć poprzez dane przykazanie. Czy to jest literalne, tak, że bierzemy literę i po prostu czytamy jak przepis, czy też Bóg chciał pewną rzecz przekazać i coś od nas chce konkretnego. Bo czasami się okazuje, że przeczytanie pewnej rzeczy literalnie to jest za mało. Trzeba dokopać się do tego, co tak naprawdę chciał prawodawca. Jaki był zamysł prawodawcy. I teraz tak, to było złamanie przykazania w sensie literalnym. Ale z drugiej strony kapłan się pyta, czy oni byli czyści. Czyli to było zgodne z ideą, ale jednak bojaźni Bożej. Jeżeli na przykład mamy sytuacje takie, że zastanawiamy się, na czym polega dane przykazanie, to szukamy, czy czytamy to tak, żeby zrozumieć, o co chodziło prawodawcy, ale nie zapominamy o bojaźni Bożej. Dlatego właśnie staramy się odczytać to, o co chodziło Bogu w danym przykazaniu. Wierzący dzisiaj mają taką dziwną skłonność, że jak czytają sobie tutaj w Ewangelii, że Pan Jezus, prawda, w szabat coś robił, czy tutaj mówił o tym, że oni złamali przykazanie, potem uzdrawia w szabat, potem mówi, że kapłani w szabat naruszają, a są bez winy, to dzisiaj wierzący ludzie mówią coś takiego: w takim razie przykazania są nieważne. Skoro Pan Jezus takie rzeczy robi, to znaczy, że zakon w ogóle się dla nas nie liczy. A apostołowie mówią coś innego. Przykazania przestrzegamy z miłości do Boga. Z miłości do Boga przestrzegamy przykazań, albowiem nie są one dla nas uciążliwe. 1 list Jana, 5 rozdział. To jest ważne. Pan Jezus mówi tak: kapłani w świątyni naruszają szabat, a są bez winy. Dlaczego? Dlatego, że pewna idea stojąca za przykazaniem jest zachowana. Prawodawca miał pewną wolę, którą wyraził. Jeżeli człowiek skupi się tylko i wyłącznie na przepisie, to nigdy w życiu nie dotrze do tego, o co chodzi Bogu. A zatem nie będzie miał możliwości poznać tego, do którego miało to prowadzić tak naprawdę prawo. Ponieważ poszedł inną ścieżką. Poszedł w religię. A nie w miłość do Boga i nie pytał, nie miał takiej woli, żeby pytać Boga: Panie, co Ty mi chcesz przez to powiedzieć? A Bóg jak dał prawo, to chciał przez to powiedzieć, że chce doprowadzić poprzez prawo do poznania Mesjasza. I o tym pisze Paweł w liście do Galacjan. Że prawo było niewolnikiem, które prowadzi do Mesjasza. Po to było dane Izraelowi. I jeżeli ktoś traktował to prawo w ten sposób, to przyszedł Mesjasz i on poznał Mesjasza. A jeżeli nie, to go nie poznał. No i dokładnie tak było. I teraz, jak czytamy ten fragment dalej, to jest werset 6, Jezus mówi tak: ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. Jezus mówi w paru miejscach: to jest więcej niż świątynia, a oto więcej niż Salomon. I daje sygnał, że po prostu co? No autor przyszedł. Przyszedł autor, do którego miało to wszystko doprowadzić. I teraz mówi dalej w 7 wersecie: i gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Co to znaczy? Do czego się Pan Jezus odniósł? Otóż On się odniósł po prostu do Księgi Ozeasza. To jest zresztą w przypisie tutaj. Ozeasza 6:6. I bardzo ciekawa rzecz. Pan Jezus odniósł się do jednego wersetu, a zacytował go tylko połowę. Jakbyśmy wrócili do Ozeasza, do rozdziału 6, Księga Ozeasza jest pierwszą księgą tak zwanych proroków mniejszych, czyli zaraz po Danielu. I w rozdziale 6, werset 6, jest napisane tak: gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń. I Pan Jezus mówi, wraca do tej pierwszej części tego wersetu: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Miłosierdzie to jest coś, co wyrasta z miłości przecież, nie? I poznania Boga, a nie całopaleń. Czyli mówi, tak naprawdę wracając do tego fragmentu, mówi im: słuchajcie, chodzi o poznanie Boga, a nie o całopalenia. I teraz poznanie Boga, no przecież Bóg do was przyszedł, bo Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Wcześniej mówił, że nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Czyli przez Syna przychodzi poznanie Boga, prawda? Tylko zwracając się do Syna można Boga poznać, można Ojca poznać. I gdybyście zrozumieli, co to znaczy, że miłosierdzia i miłości chce, a nie ofiary, to byście zrozumieli, kto stoi przed wami. Bo gdybyście zrozumieli, że miłosierdzia chce, a nie ofiary, to byście zrozumieli również, co to znaczy, że poznania Boga chce Bóg, a nie całopale. Syn Człowieczy jest Panem Szabatu dlatego właśnie, że Szabat i całe prawo służyło do tego, żeby poznać Boga. Nie służyło do całopaleń samych w sobie, tylko do poznania Boga. A poznanie Boga kiedy może być? Wtedy, kiedy się po prostu Go kocha. Miłości chce. A nie całopaleń. I ci, którzy Boga kochali, prości ludzie, stanął Bóg przed nim i oni Go poznali. I jest coś takiego dzisiaj, że są ludzie, którzy są otwarci na Boga. Są ludzie, którzy mają takie miękkie serce i kiedy Bóg ich pociąga, a jest napisane, że pociąga, i że tak naprawdę to człowiek nie przychodzi do Boga inaczej niż wtedy, kiedy On pociąga, to oni są na to wrażliwi. Nawet jeżeli nie znają prawa, tak jak znali je Żydzi, nawet jeżeli nie mają tego spisanego, a mają w sumieniu tak zwane prawo naturalne, to oni są wrażliwi na to. I coś w nich takiego reaguje, że do Boga przychodzą. I to coś jest bardziej, to coś jest o wiele, wiele bardziej cenne niż u ludzi, którzy są religijni, ale kochają bardziej religię niż Boga. I to ratuje tych ludzi, którzy mniej wiedzą, teologicznie są, powiedzmy, mniej świadomi. To nic. Przecież ci prości ludzie, którzy reagowali pozytywnie na wszystkie przypowieści, proste przypowieści, teologicznie byli o wiele bardziej z tyłu niż faryzeusze, prawda? A jednak to oni przychodzili do Boga, a nie faryzeusze. W większości oczywiście, bo niektórzy faryzeusze uczeni w piśmie się nawracali. I teraz wróćmy na chwilkę do Ozeasza jeszcze na koniec, do tego fragmentu, który Pan Jezus cytował na końcu. To był 6 werset. A wcześniej, 5 wcześniejszych wersetów przeczytam. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia i 3. dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Co mam Ci uczynić, Efraimie? Co mam Ci uczynić, Judo? Wszak Wasza miłość jest jak obłok poranny, jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust i moje prawo zeszło jak światłość. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń. Ten drugi werset to jest jeden z tych fragmentów, dzięki którym Paweł mówi, że Chrystus umarł i dnia trzeciego został zmartwychwstał, został wzbudzony według pism. Bo Bóg chciał wskrzesić cały naród dnia trzeciego, bo ich zranił i chciał ich uleczyć, a oni nie dali się uleczyć. Można poznać Pana, jeżeli tylko człowiek chce, jeżeli tylko ma taką wolę, jeżeli tylko nie poświęci się czemuś, co samo w sobie będzie dla niego wartością, bo to go nie doprowadzi do Boga. Jeżeli zrozumie odpowiednio idee stojące za przykazaniami, to go doprowadzi do Boga. Jeżeli w sercu będzie miał pragnienie poznania Boga, to go pozna. Jeżeli jest spracowany i obciążony, a chce ulgi i zwróci się do Boga, dostanie tą ulgę. I przyjdzie Pan jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. To jest ulga dla ziemi przecież. Deszcz, który zrasza ziemię, jest jak ukojenie dla duszy. I odwrotnie. To jest taki obraz. Bóg ociosywał przez proroków, zabijał słowami swoich ust, napominał, karcił. Po co? Po to, żeby wreszcie z religii przejść na szukanie Boga i na to, żeby odkrywać to, co On w Słowie swoim powiedział, zapowiedział i co tak naprawdę było ideą prawa, żeby doprowadzić do Mesjasza. Właśnie dlatego, że gdyby zaczęli od miłości, a nie od ofiary, to by poznali Boga, a tak to poznawali całopalenia. Ja bym chciał przeczytać jeszcze fragment z psalmu. To jest taki psalm, który o tym mówi, to już na koniec przeczytam. Który zresztą odnosi się równie dobrze do nas, ponieważ my dzisiaj również czasami zapędzamy się w takie religijne odruchy, dlatego że człowiek wierzący jest w stanie, jeżeli tylko chce, jest w stanie cieleśnie zacząć działać na sposób religijny. Jest w stanie zrobić sobie ze wszystkiego zakon, jak będzie chciał. Nie ma sprawy. Jeżeli tylko pójdzie drogą ciała. Zamiast prostocie przychodzi do Jezusa. Psalm 50. Bóg Wszechmocny Pan przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu jego. Z Syjonu pełnego piękności zajaśniał Bóg. Bóg nasz przybywa i nie milczy. Przed Nim ogień pochłaniający, a dookoła Niego stworzy się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud. zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią. Słuchajcie, ludu mój, będę mówił, Izraelu, będę cię przestrzegał. Bogiem, Bogiem twoim jestem. Ganię cię z powodu krwawych ofiar twoich. Całopalenia twoje są zawsze przede mną. Tutaj jest w oryginale, nie ganię cię z powodu ofiar twoich, żeby było śmieszniej. Bo całopalenia twoje zawsze są przede mną. Czyli to nie jest problem twoich ofiar, które składasz, dlatego że składasz je dzielnie, regularnie i pilnie. To nie o to chodzi. Nie wezmę byka z domu twego, ani kozów z zagród twoich. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Czyż jadam mięso byków albo piję krew kozłów? Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Lecz do bezbożnego rzeczy Bóg, po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem, mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. Czyli to, że człowiek składa ofiary, to, że nawet ofiaruje siebie samego, że nie wiadomo, jak się wykańcza w służbie dla Boga, cokolwiek robi według ciała, Bogu w ogóle nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby się ofiarować, poświęcić, nie wiem, stracić życie, zagłodzić w postach. Nie na tym rzecz polega. Ofiary można składać, ale co z tego, skoro za tymi ofiarami nie stoi czyste serce? Dlatego Bóg mówi, jeżeli składasz ofiary, jeżeli postępujesz religijnie, to znaczy, że ta twoja czystość serca nie idzie w parze z tym, co się dzieje, bo ty po prostu poszedłeś w ofiary same. I co z tego, że człowiek na przykład będzie sobie, nie wiem, powie sobie, 3 razy dziennie będę się modlił, raz w tygodniu będę pościł, a tak naprawdę straci żywą relację z Bogiem. Nic z tego. Dlatego Bóg mówi, czasami stawiam te rzeczy przed twoje oczy, żebyś zobaczył, jaki jesteś. Jeżeli chcesz ofiarować coś Bogu, ofiaruj mu swoje serce. I wtedy zobaczysz, jak Bóg odpowie. Natomiast jeżeli chcesz przestrzegać przykazań, to zwróć uwagę na to, o co Bogu w tych przykazaniach chodzi, po co On to napisał, jaka jest idea tych przykazań, żebyś sobie nie pomylił przypadkiem łuskania kłosów w szabat z łamaniem przykazań Bożych, tak jak to robili faryzeusze. I jesteśmy w stanie takie rzeczy robić. Więc żeby tego nie robić, zwróćmy się do Jezusa w prostocie, szukajmy w Jego Słowie idei, które On zawarł w swoim Słowie, po to, żebyśmy zrozumieli prawo i żebyśmy pytali prawodawcę, Panie, co takiego chciałeś mi powiedzieć? I wtedy będziemy bardziej poznawać Boga i nie pójdziemy w religię. Amen.